Zaczytaj się z Radiem Poznań.
I dobry wieczór Państwu w nowym roku, w pierwszym wydaniu magazynu książkowego.
Teraz właśnie notuję numer jeden, żebyśmy mieli jasność. Dobrze. Witamy Państwa serdecznie, Joanna Dziwina,
Jerzy Piasny
i Łukasz Kurzawski, który nasz program zrealizuje do godziny 20.
Dzisiaj, proszę Państwa, odwiedzimy aż dwie biblioteki, bo będziemy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu i też w Bibliotece Raczyńskiej.
Tak, i będziemy też mówić o slawistce z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, profesor Marioli Mikołajczykównie.
I sprawdzimy też młodzieżowe słowo roku. Znają Państwo? Wiedzą?
Przypomnij.
No, może nie będziemy zdradzać.
Ja wiem, ja już mi się przypomniało. Ale to jest to słowo roku 2025.
Tak, ale to pozytywny sens tego słowa to szalony. Między innymi szalony pomysł.
No dobrze, to zostawiamy Państwu na razie słowo roku. Proszę sobie pomyśleć, co to było, co to było. No, w końcu nie tak dawno już tak o tym się mówiło.
Mamy aż 14 książek dzisiaj dla Państwa. Bardzo ładnie rozpoczynamy to wydanie.
Tak, bardzo ładnie i również muzycznie też za chwilę wracamy. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the love.
Jak miło, że ta piosenka się dzisiaj u nas pojawiła. Miłe wspomnienia. Z tym utworem mam. Proszę Państwa, teraz zapraszamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, bo to miejsce znaczy więcej niż tylko półki z książkami i cisza między regałami, bo to jest żywe, aktywne centrum kultury, które pulsuje wydarzeniami i rozmową.
Tak jest. Biblioteka coraz wyraźniej pokazuje, że czytelnictwo nie kończy się tylko na wypożyczeniu książki, ale zaczyna się od spotkania, dialogu i wspólnego przeżywania opowieści. I właśnie o planach placówki z jej dyrektorką Małgorzatą Grupińską-Bis będzie rozmawiała Joanna Divina.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Organizujecie też przecież liczne spotkania z twórcami słowa, z pisarzami, z podróżnikami. Organizowane są też konkursy, wernisaże. I czy dla Państwa ważniejsze jest pielęgnowanie literatury, czy też może tworzenie przestrzeni do rozmowy o niej?
Myślę, że ta przestrzeń jest bardzo ważna. Naszą podstawową misją i marzeniem jest wzrost czytelnictwa w Polsce. On nie jest na miarę naszych aspiracji. Powinniśmy czytać więcej, powinniśmy czytać tyle, ile nasi sąsiedzi. Tam czytelnictwo jest na poziomie 80%, 70%. U nas to jest nieco ponad 40% i to jest taki trend, który się gdzieś tam utrzymuje. Mamy kłopot z czytającymi osobami w wieku starszym. Badania jasno wskazują, że najmniejsze czytelnictwo jest wśród seniorów i bardzo nam, bardzo zależy, aby to czytelnictwo wzrosło. W związku z tym organizujemy przeróżne formy kontaktu i z autorami, i z książką. I to są kluby czytelnicze, gdzie w sposób swobodny można porozmawiać o książkach, które się czyta, zarazić innych do czytania tej, a nie innej książki, wypowiedzieć się w sposób krytyczny o innej książce. No i robimy wszystko, żeby przyciągnąć do siebie czytelników.
A które książki cieszyły się w ubiegłym roku największą popularnością?
Cały czas to jest Kuciel Frydryszak, czyli Chłopki. To jest Małgosia Lebda, Łakome. To jest Jul Łyskawa, prawdziwa historia Jeffreya Watersa. To jest Eliza Kącka, wczoraj byłaś Złana Zielono. Jest Sławek Gortych, jest Magda Grzebałkowska. To pokazuje, że po pierwsze to są też książki w jakiś sposób nagradzane albo też książki, które trafiły na listę nominowanych do Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników, ale też pokazuje, że to są książki ambitne.
I co więcej, to ja może uzupełnię informację, że autorzy tych książek przecież też i gościli na spotkaniach literackich w bibliotece w Poznaniu.
I w Poznaniu, i w Wielkopolsce, dlatego że jednym z takich fajnych aspektów naszej Nagrody Literackiej jest to, że my potem organizujemy spotkania z autorami w innych bibliotekach na terenie województwa wielkopolskiego, a samorząd wielkopolski je finansuje.
Pani dyrektor, rozpoczął się nowy rok. Z jakimi planami rozpoczęliście 2026 w bibliotece?
W zasadzie kończymy układać kalendarz na maj, jeżeli chodzi o spotkania literackie, bo jutro mamy spotkanie z Mikołajem Grymbergiem. Chwilę później mamy z Janną Gierak-Onoszko. No to są bardzo znakomite postaci, pisarze. Będzie Anna Dudzińska, Małgorzata Czyńska, Papużanka, Paweł Sołtys, bardzo dużo, Ilona Wiśniewska, Grażyna Plebanek, Maciej Duda tutaj z Poznania. Ale przede wszystkim powoli już zaczynamy myśleć o tym, że 12 maja kolejna edycja Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. Więc za chwilę ruszamy z ogłoszeniem skierowanym do klubów czytelniczych działających w bibliotekach na terenie Wielkopolski, aby zgłaszały swoje kandydatury. Ale przede wszystkim szykujemy się do czegoś wyjątkowego, to znaczy do zmiany nazwy instytucji.
Tak, to myślę, że najważniejsze chyba zadanie.
Tak,
prawda?
To jest dla nas najważniejsze zadanie. Na wniosek Biblioteki Wojewódzkiej skierowany do Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Rok 2026 będzie między innymi rokiem Stanisława Barańczaka, a Stanisław Barańczak będzie naszym patronem. Więc tutaj musimy zrobić wszystko tak, żebyśmy byli z tego zadowoleni. To znaczy, aby to było mądre przede wszystkim, aby to w jakiś sposób pokazywało, jak bardzo ciekawą i złożoną postacią był Stanisław Barańczak, nie tylko jako poeta, ale jako tłumacz, w ogóle jako postać tutaj poznańska. Nie chcielibyśmy, aby to się skończyło tablicą na naszej instytucji. Chcielibyśmy czegoś wyjątkowego, tak jak Barańczak był kimś wyjątkowym.
To będzie bardzo ważny rok dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu i tym samym również dla nas, dla czytelników. Przypomnę, jutro w bibliotece spotkanie z Mikołajem Grynbergiem o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny, a tematem spotkania będzie najnowsza książka pisarza. Rok, w którym nie umarłem, to jest przejmujący zapis doświadczenia granicznego, w którym bliskość śmierci prowadzi do szczególnie intensywnej rozmowy o życiu, jego hierarchii i też kruchości.
Proszę Państwa, teraz na chwilę tylko możecie się zastanawiać, ile mamy książek. Zdradzę. W studiu mamy 14 książek dla Państwa. Są to absolutne nowości. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, to proszę dzwonić 618-654-654. Zacznę może ja od książki Alice Vincent z wydawnictwa Insignis. Jak zwykle przepięknie wydana książka w twardej okładce. Usłysz, jak słuchają kobiety. I to jest bardzo ciekawa propozycja, bo często mówi się, że kobiety są dobrymi słuchaczkami. No i rzadko jednak zastanawiamy się, czego tak naprawdę słuchają, jak brzmią ich własne światy i jak to jest, gdy wszyscy oczekują od nich, że będą słyszeć i słuchać w hałaśliwej codzienności naszego życia. Trochę jest to wywód z mojej strony filozoficzny. Tak mi się wydaje, no ale książka jest bardzo ciekawa, bo nie chodzi tutaj wyłącznie o muzykę, ale o dźwięki otaczającego nas świata. Jest taka książka, nazywa się Usłysz, jak słuchają kobiety, Alice Vincent.
Ja mam dla Państwa dwa tomy z serii Pani na wrzosowisku Lucyny Olejniczak. To jest nowość od tej autorki i zarazem też i wydawcy, czyli Pruszyński i Spółka. Pierwszy tom to Preludium, drugi Ostatni Nokturn. Opowieść rozgrywa się w scenerii Warszawy z czasów powstania listopadowego oraz wiktoriańskiej Anglii. Główna bohaterka Eliza Bielska jako 16-letnia dziewczyna zmuszona zostaje do wyjazdu z atakowaną przez carskie wojska stolicy do Anglii. No i tam po licznych perypetiach przenosi się z Londynu do pewnego dworku na wrzosowiskach i okazuje się, że posiadłość i jej mieszkańcy skrywają mroczne tajemnice. I nasza bohaterka musi wiele doświadczyć, by stać się prawdziwą panią na wrzosowisku.
Dwa tomy.
Dwa tomy od razu.
No dobrze, ja mam książkę autora innych jeszcze propozycji, o których pewnie wcześniej wspominaliśmy, chociażby o powieści Dusze niczyje, to Paweł Jakub Sochacki. Wydawnictwo Zwierciadło wydało książkę Cudze oddechy. To jest historia kobiety Olimpii, która w roku 1963, stojąc u progu dorosłości, zaczyna mierzyć się z powojennymi traumami oraz skrywanymi przez bliskich sekretami. No, nie chciałbym się tutaj wgłębiać w historię, bo będę Państwu po prostu spoilerował. Ja tylko mogę powiedzieć, że Cudze oddechy to jest bardzo dojrzała opowieść o dziedziczeniu nastrojów, przedmiotów i ziemi, która skrywa w sobie niejednoznaczną przeszłość. No i nostalgia splata się tutaj z realizmem PRL-u, czyli tego PRL-u takiego na prowincji. Tak.
To jest kolejna propozycja. A czy ktoś z Państwa zamierza w najbliższym czasie wybrać się do Paryża? Bo Paryż podobno to zawsze dobry pomysł. Mamy ciekawą propozycję, opowieść dla tych, którzy kochają Paryż nie tylko za ten pocztówkowy wizerunek, ale też za jego ludzkie wnętrze. Autorka Agnieszka Łopatowska prowadzić nas będzie ulicami, parkami i mostami tego niezwykłego miasta. W niespiesznym tempie, jak prawdziwa flanerka, przeprowadzi nas przez zakątki francuskiej stolicy, które nie zawsze leżą na turystycznym szlaku, ale ciągle pachną świeżą bagietką, pięknymi perfumami i przygodą do przeżycia. Nowość z wydawnictwa Filia. Filia
no
na faktach.
Tak jest. Mamy cztery propozycje dla Państwa. Proszę dzwonić 618-654-654. Za chwilę wracamy.
Rzec, że książki rozeszły się w błyskawicznie.
Tak.
Za chwileczkę kolejne propozycje.
To ja tylko przypomnę numer telefonu, warto go sobie zapisać. 618-654-6540. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Profesor Mariola Mikołajczykowa, slawistka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, na targach książki historycznej otrzymała wyróżnienie za książkę Płowdiw, Klucze do miasta.
No tak, uroczystość, kiedy otrzymywała pani profesor to wyróżnienie, odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w zeszłym roku, w sumie kilkanaście dni temu, ale teraz w Poznaniu z laureatką rozmawia Grażyna Wrońska.
Żeby tak pisać, trzeba nie tylko znać, ale i kochać Bułgarię.
Kochać Bułgarię i kochać takie szczególne miasto, jakim jest Płowdiw, bo chyba nie całą Bułgarię kocham jednakowo.
A to zauroczenie Płowdiwem trwa już ile lat?
Ponad 30, dużo ponad 30. Od pierwszego razu, kiedy tam pojechałam. To były jeszcze lata 80.
Jaki był widok zapamiętany?
Płowdiw lat 80. był takim miastem jak większość miast w krajach tak zwanych demokracji ludowej, czyli szary, smutny, ale miał tę swoją starą część. Miał to stare miasto, przepiękne, nawet wtedy w tym komunistycznym zaniedbaniu. Co ciekawe, ten najbardziej znany płowdiwski zabytek, czyli teatr antyczny, był, że tak powiem, wtedy w latach 80. świeżo odkopany, bo przecież o tym, że tamten teatr jest, dowiedziano się dopiero w momencie, kiedy zaczęto pod tym wzgórzem kopać tunel.
Ale Płowdiw to oczywiście nie tylko najszacowniejsze zabytki, ale to też ludzie.
Nie, moja przygoda z Płowdiwem by się w ogóle nie zaczęła, gdyby nie ludzie. Ja zawsze będę wspominała moją pierwszą lektorkę języka bułgarskiego, która przyjechała do Poznania, żeby nas zachęcić do uczenia się języka bułgarskiego. I właściwie jej zajęcia polegały nie tyle na wbijaniu do głów jakichś gramatycznych regułek i powtarzaniu skomplikowanych zdań i formuł, tylko myśmy śpiewały. Uczyła nas piosenek bardzo różnych, ludowych z różnych regionów, piosenek młodzieżowych, współczesnych.
Połączenie znakomite i nieczęste historii z życiem współczesnego miasta świadczy o sile tej książki.
Płowdiw taki jest, że kiedy się idzie, czuje się tę historię, ona jest cały czas obecna, a jednocześnie to jest po prostu żyjące, nowoczesne miasto. Ale wystarczy przejść tą główną ulicą, żeby zdać sobie sprawę, że tak samo jak dzisiaj wychodzą młodzi ludzie po to, żeby się spotkać. Ja kiedy tam chodzę, kiedy tam spaceruję, ja to widzę.
Tych ludzi no też chyba trzeba było umieć zachęcić do rozmowy.
Bułgarów nie trzeba za bardzo zachęcać do rozmowy. Oni są po prostu kontaktowi. Lubią rozmawiać, oni lubią kontakt z drugim człowiekiem. I kiedy widzą, że ktoś się interesuje ich miastem, ich historią, to oni chętnie dzielą się swoją wiedzą na ten temat.
Ale muszą widzieć ten moment zaciekawienia tej drugiej strony.
Ja to chyba mam na twarzy wypisane.
Gratulacje i życzenia kolejnych pięknych, nie tylko w Plovdivie, spotkań z kulturą, z tradycją, z historią.
Bardzo dziękuję.
Gratulacje.
Dziękuję pięknie.
My również gratulujemy. Naszym gościem była pani profesor Mariola Mikołajczykowa, z którą rozmawiała Grażyna Brońska.
No dobrze, proszę państwa, pierwsze wydanie Zaczytaj się z Radiem Poznań i pierwsze książki też dla państwa. No nie, pierwsze już poszły. To będzie druga partia książek, które są nowe i jeszcze pięknie pachną. Drukiem.
Tak się zdarzyło, że została mi jeszcze książka z ubiegłego roku. Ja o tej książce opowiadałam naszym słuchaczom. Helen Russell, autorka, napisała fantastyczną lekturę, która zatytułowana jest Wszystko, czego nauczyłam się o szczęściu dzięki smutkowi. Okazuje się, że pracując nad tą książką spotykała się przede wszystkim z osobami, które panicznie bały się cierpienia, smutku. Spotykała ludzi, którzy tuż po śmierci najbliższych zastanawiali się, jak odnaleźć szczęście. Rozmawiała z osobami, które niedawno straciły pracę, albo zostały bezdomne, albo przeżyły rozstanie, albo też przytłoczone obowiązkami opiekuńczymi zaniedbywały siebie. Na pewno były to osoby, które doświadczyły czegoś naprawdę strasznego i które też zadawały sobie pytanie, dlaczego nie czuję szczęścia? Dlaczego tak układa mi się życie, a nie inaczej? I postanowiła w takim razie zdefiniować smutek. To jest oczywiście naturalna reakcja na cierpienie emocjonalne, uczucie straty, bezradności. Smutek jest normalny, nieunikniony. I jest też nam potrzebny do szczęścia, jak się okazuje. Bardzo ciekawa lektura, którą państwu polecam, z wydawnictwa Insignis.
No dobrze, to teraz będę miał dla państwa książkę Tajemnica pustego kufra, świąteczne śledztwo. Oczywiście to jest kryminał Mary Kelly, już niestety nieżyjąca angielska pisarka, wydała swojego czasu kolejną powieść kryminalną z nadkomisarzem Brettem Nightingale'em w roli głównej. Tajemnica pustego kufra została wydana, uwaga, po raz pierwszy w 1958 roku. No i jest przykładem do dziś, bo to jest nowe wydanie. Chyba Zyski Spółka tak to wydali. Przykładem wyjątkowego i bardzo niekonwencjonalnego sposobu opowiadania, istna perełka literatury kryminalnej.
To ja też mam dla państwa perełkę. Autorka doskonale wszystkim znana to Barbara Wysoczańska. Książka pod tytułem Kolaborantka z wydawnictwa Filia. Zobacz, jak ładnie wydana. Znowu te brzegi.
Tak.
Ilustrowane.
Właściwie nie chce się czytać. Dobrze stoi na półce.
Wystarczy patrzeć.
No tak jest. Tak.
Stefania Adam poznają się w niecodziennych okolicznościach. Ona zagubiona panna z dobrego domu. On ambitny inteligent. I choć on ratuje dziewczynę z opresji wyłącznie z poczucia przyzwoitości, to ich przypadkowe spotkanie pozostawia w obojgu głęboki, emocjonalny ślad. I po latach spotykają się ponownie, tylko że ona jest już Stellą von Unfeld, żoną austriackiego arystokraty i nazisty, a Adam cenionym w całej Europie etnologiem. I do czego doprowadzi to spotkanie? Warto przeczytać. Książka liczy sobie prawie 600 stron.
No dobrze, wydawnictwo Insignis jak zwykle pięknie wydało kolejną swoją propozycję. To jest Słowiański przewodnik po świętowaniu. Napisała go Anna Stasiak. I dzięki tej etnografce i socjolożce, która też prowadzi taki instagramowy profil Słowiański Przewodnik, no, jesteśmy w centrum wydarzeń i to dawno, naprawdę dawno temu Słowianie mieli swoje wierzenia, wkraczamy więc do świata, o którym większość z nas chyba nie ma jednak pojęcia, a jednocześnie ten słowiański przewodnik otwiera też nam na oścież drzwi do ludowej wizji świata i tę ludową wizję świata jakoś jeszcze jesteśmy w stanie zaakceptować, bo przecież są i dziady, i latem mamy święto Kupały i tak dalej, ale to wszystko jest tutaj naprawdę doskonale opisane, ba.
Są ilustracje.
Są ilustracje i to ilustracje to są grafiki czarno-białe. Świetnie się to czyta o jarych godach, na przykład chętnie bym Państwu przeczytał, ale nie mamy czasu.
Nie mamy czasu, nie mamy czasu. Przypominamy numer telefonu 618-654-654. Teraz gramy, a za kilka minut wybierzemy się do Biblioteki Raczyńskich.
Wciąż za mało, 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 bo nie wiem, kim jestem. Skarżę się na wiek, narzekam znów na starość. W podartych szmatach dążę do ideału, by przeżyło ciało, czego chciało. Każda z moich skór tyle ich zrzuciłam już. To kolejna z ról. Tyle się zmieniło z mną. Każda z moich nowych skór
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Już 19:45. Byli Państwo o tej porze kiedykolwiek w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu?
To dobre pytanie. Mm-hmm. Dobre pytanie zadałaś. Musiałbym no sobie przypomnieć.
Biblioteka Raczyńskich to nie tylko zabytkowy gmach na Placu Wolności w Poznaniu, ale też i książkomaty, czy też filie.
No tak, dla mieszkańców innych dzielnic jest to wygodne bardzo rozwiązanie. Sam zresztą kilka razy korzystałem z takiego książkomatu. No i widzimy, że dzięki naszym działaniom czytelników jest więcej. Tak opowiada rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich Katarzyna Wojtaszak w rozmowie z Gosią Michalską.
Takim planem, który myślę, że będzie bardzo istotny przede wszystkim dla czytelników z Rataj, to będzie otwarcie filii o numerze 332. To będzie filia, która będzie mieściła się na osiedlu Armii Krajowej. Będzie to filia łączona dla dzieci i dla dorosłych. Na pewno będą odbywały się także tam spotkania i warsztaty literackie, więc myślę, że to będzie duża radość dla czytelników właśnie tej części Poznania, tak jak niewątpliwie wielką radością dla czytelników ze Strzeszyna było uruchomienie w grudniu filii numer 1.
Właśnie, na Strzeszynie ta filia, jakim zainteresowaniem się w sumie przyjęła?
To jest filia, która nie ma jeszcze miesiąca, więc trudno mówić o wielkich statystykach, natomiast wiemy z rozmów z koleżankami, które tam pracują, że spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem mieszkańców, a także, że wiele osób, które przyszło do tej filii, dopiero po raz pierwszy założyło karty biblioteczne i to jest odpowiedź na to pytanie, czy rzeczywiście filie powinny być rozmieszczone w całym Poznaniu, bo wydawać by się mogło, że nie jest problemem dotrzeć z jednej dzielnicy do drugiej, aby odwiedzić bibliotekę. A okazuje się, że jednak fakt, że ta biblioteka jest blisko nas, jest bardzo istotna. Bardzo się cieszymy, że dotarliśmy do tamtej części miasta, gdzie wcześniej był książkomat. On cieszył się dużą popularnością, co dawało nam nadzieję na to, że ta filia też będzie dobrym miejscem i spotka się z przychylnością mieszkańców.
Bardziej z obserwacji. Czy rzeczywiście czytelników było więcej w tym roku, czy porównywalnie?
Cieszy nas to, że biblioteka jest miejscem, do którego się przychodzi, do którego przychodzi się po książki, do którego przychodzi się na wydarzenia kulturalne, ale także do którego przychodzi się po ciszę, po moment skupienia. My nawet nie patrząc w kalendarz doskonale wiemy, kiedy jest sesja egzaminacyjna, dlatego że wtedy brakuje miejsca w czytelniach. I to pokazuje, że mimo faktu, iż mnóstwo rzeczy jest w internecie, niekoniecznie trzeba by było iść do biblioteki po książkę, to jednak to miejsce, które daje nam taką przestrzeń na to, żeby się skupić właśnie na tym, co mamy zrobić, bez żadnych rozpraszaczy, to jest potrzebne i że jest przyszłość dla bibliotek.
O, to bardzo ważne. W gmachu Biblioteki Raczyńskich też, przypominamy, odbywają się liczne spotkania z pisarzami i muzykami, a także lekcje biblioteczne.
Proszę Państwa, przed nami jeszcze nakręcony język, ale zanim Grażyna Wrońska i Jarosław Liberek będą mówili o młodzieżowym słowie roku, jeszcze przypomnimy, że mamy dla Państwa książki. I teraz te książki, o których tak jeszcze nie mówiliśmy. Tak, Ransom Canyon, to jest autorka bestsellerów New York Timesa, Jodie Thomas. Właśnie ona napisała książkę Ransom Canyon. Wydawnictwo Replika wydało poruszającą opowieść, na podstawie której powstał serial Netflixa. Nie oglądałem, ale w sercu surowego, bezkresnego Teksasu, oczywiście, gdzie pustkowia skrywają więcej niż tylko piękno natury, są oczywiście splątane losy ludzi, którzy szukają drugiej szansy, odkupienia i miłości. Ransom Canyon to nie tylko miejsce, to jest społeczność zbudowana na tradycjach lojalności i sile przetrwania. Tymczasem młodzi mieszkańcy kanionu Lucas Lauren i Yancy wplątani zostają w dramatyczne wydarzenia.
No to będzie niezła lektura na wiele wieczorów zimowych. A dla kogo jest miasto? Pytanie z okładki książki, którą napisała Magdalena Millert, która proponuje wizję miasta otaczającego opieką wszystkich mieszkańców. I to nie tylko silnych, sprawnych, głośno deklarujących swoje potrzeby, ale i tych, którym obecnie stosowane rozwiązania utrudniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają uczestniczenie w życiu społeczności. Bo nasze miasta nie muszą być nieprzystępne, przegrzane i drogie. Czas zastanowić się, jak stworzyć je na nowo, tak by każdy czuł się w nich mile widziany. Czyli jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba, jest dla nas najlepsza. To właśnie książka o tym. Magdalena Millert z wydawnictwa poznańskiego.
No dobrze, to ja mam ostatnią książkę, która jest wydana przez Zysk i Spółka, wydawnictwo. Pozwól mi wejść. John Ajwide Lindquist napisał książkę, która jest i horrorem, i thrillerem. No, muszę Państwu powiedzieć, że sama już okładka wiele, tak, wiele podpowiada. Miłość pragnie bliskości, potwory również. Blackenberg. Spokojne przedmieście Sztokholmu skrywa coś więcej niż nudę codzienności. Nieśmiały i zakompleksiony 12-letni Oskar mieszka z matką. Nie ma przyjaciół, w szkole jest przedmiotem nieustannych drwin i szyderstw. Koledzy dręczą go. Wręcz prześladują. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się Eli. Jest rówieśniczką Oskara, ale nie chodzi do szkoły i opuszcza dom tylko po zmroku.
A ile ma stron ta książka?
No, policz. Szybko. 500. Się nie pomyliłem.
618-654-654. Teraz kwiat jabłoni, a później przed samą 20 nakręcony język.
Ani o czym pisać. Za dużo się zdarzyło, żeby się zachwycać. Szum wiadomości mnie zalewa z krańców globu. Milionów znaczeń magma wchodzi mi do domu. Małe wzruszenie.
wydarzenia, festiwale, piękne sprawy. W czarnych odtuszu łzach na zdjęciach ci do twarzy. Nic się nie stało, słowa ciekną, miał być ogień. My mamy pustki w głowach, głowy w telefonie.
A gdyby tak, choć jeden raz, nam się zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
Ziemi ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy, przezroczysty świat, przezroczysty. Wszystko to, co ekran mi wyświetla, płynę spokojnie w mojej bańce bezpieczeństwa. Znów się żegnamy, będąc obok wirtualnie. Płaczemy, patrząc sobie w oczy na FaceTime'ie. Kurtyna już zasłania to, co było wczoraj. Dzisiejsze zaraz zginie, po co się przejmować. Wielkie narracje, ideały porzucone. To nic nie znaczy, chodźmy wszyscy w inną stronę.
A gdyby tak, choć jeden raz, nam się zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy, przezroczysty świat, przezroczysty.
Pozycja? To był Kwiat Jabłoni.
Kłaniamy się nisko. Joanna Dziwina.
Jerzy Piasny.
Łukasz Kurzawski i zostawiamy Państwa z nakręconym językiem. Profesor Jarosław Liberek i Grażyna Wrońska i słowo zeszłego roku młodzieżowe. Dodajmy.
Nakręcony język.
Młodzieżowe słowo roku. Szpącić. Zupełnie nie rozumiem, co to znaczy.
Ze słowem roku, młodzieżowym słowem roku, jest bardzo często problem. Gdy przepytałem wczoraj moich studentów, pierwszy rok, 19-20 lat, to połowa wiedziała, co to jest szpącić, połowa nie wiedziała. Przy czym ci, którzy wiedzieli, też nie do końca wiedzieli. Bo szpącić to robić coś o charakterze zamieszania, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego. Robić troszeczkę bałaganu, zakłócać tok, nie wiem, rozmowy. W każdym razie wtrącać się z czymś. Wiele różnych znaczeń. Ci, którzy organizują konkurs na młodzieżowe słowo roku, też nie podali precyzyjnego znaczenia. Odnoszę nieraz wrażenie, że młodzieżowe słowo roku, które wygrywa, jest znane przede wszystkim z tego, że wygrało i że było w tym konkursie